Brat Żytkiewicz, proszony jest na start.
Dziękuję braciom i siostrom, bo nie chciałbym być zgorszeniem, że będę wykładał te piękne, wzniosłe słowa w tak lekkim ubraniu, bo są tacy bracia i siostry, spotkałem ich w Polsce, którzy byli bardzo krańcowi. I przepraszam, że tak od razu o tej sprawie mówię, bo jestem gotów wszystko dla Pana uczynić, chociażby to było dla mojej osobistej niewygody. Na przykład byli pewni bracia i siostry, którzy się gorszyli dlatego, że mamusia mi przysłała fotografię z broszką, z krzyżem i tak, jak którą siostry niektórzy dawni nosili. Sposób czesania. Tam siostry i bracia niektórzy są tak skromni, że jeden z braci wolnych to mi zwrócił uwagę na pierścionek i powiada, gdzie był ślub? W kościele katolickim. A więc nie mam to nosić. Ja mówię, bracie, przecież to jest dowód, że ja jestem żonatym. A może które by z młodszych sióstr pomyślały może, że byłbym kandydatem na męża i tego bym nie pragnął. Chcę być wierny i ty jedyny, który ślubowałem, więc to jest dowód, że nie myślę o tych rzeczach. A jednak ten brat powiada, są takie w tym zborze siostry i bracia, którzy by się zgorszyli. Tego ja nie mogłem zrozumieć, mimo że byłem bardzo zdumiony, jak dobrze ci bracia i siostry znali komentarz brata Rosla, mimo że wielu z nich czytać i pisać nie umieli. Najskromniejsze siostry, których można było podziwiać i dziękować Panu, że wśród tych najprostszych, wśród tych ludzi, wśród tych małych, pokornych, nieuczonych, niebogatych, Pan wybiera swoich. A jednak krańcowo mieli takie pojęcia. Dlatego też zapytałem się brata przed chwilą, czy mogę przemawiać do braci, ponieważ gorąco jest, a pocę się łatwo w koszuli. Więc brat mi przyznał, że mogę. Sądzę, że nie ma nikogo, który by się sprzeciwiał, bo jeżeli jest ktokolwiek, który by się ten miał zgorszyć, to natychmiast włożę marynarkę. Bo jestem pierwszy z tych, który uważa, że miejsce, gdzie się dwóch lub trzech zbiera w imieniu Pańskim, to tam Pan jest wśród nas. I musimy to miejsce, gdziekolwiek omawiamy Słowo Boże, uważać, że to jest miejsce świętych zgromadzonych. Pan jest tu obecny i musimy to miejsce należycie uszanować. Ale Pan nam daje zmysł zdrowego rozsądku, byśmy byli roztropni. I dlatego trzeba pod tym kątem wszystko rozpatrywać. Drodzy bracia i siostry, nie wiem nawet od czego zacząć, bo serce tak jest przepełnione tą radością, jakąś my, większość z Was, którzy byli na konwencji, doznali mimo gorąca. I ponieważ to dla mnie jest specjalnie ten zbór i to miasto jest drogie, bo tyle radości doznałem od wielu z braci, których Pan mi dał bliżej poznać. Braci, od których się wiele nauczyłem, dlatego że obserwując ich postępowanie i charakter i dorady, względnie niektórzy nawet służyli mi na początku wykładami, ażebym lepiej i bliżej zapoznał się z Panem. Jestem, drodzy Wam bracia i siostry, bardzo wdzięczny, bo tu, jeżeli gdziekolwiek w Ameryce, to doznałem, można powiedzieć, maksimum tej radości, tej społeczności, tej jedności, o której Pan nas pouczał, ażebyśmy w tym wytrwali do końca. Nie wiem, czy mam przemawiać dzisiaj wyłącznie, dać Wam, drodzy bracia i siostry, duchowy wykład, dlatego że na pewno jesteście przepojeni już może tymi pięknymi wykładami, jakieśmy słyszeli w czasie konwencji. Jednakowoż pozostawię to Panu i Pan mi powie, co mam do Was przemówić. Najsamprzód chciałem, drodzy Was, bracia i siostry, powitać słowami naszego mistrza: pokój Wam. Potem wyjeżdżając, drodzy bracia, z Holyoke, modliłem się przed kilku tygodniami, bo nie wiedziałem, czy zdrowie mi pozwoli i czy to będzie wolą Pana, ażeby uczestniczyć na tej generalnej konwencji. A ponieważ miałem tylko 2 tygodnie urlopu, który mi szpital dorocznie daje, dlatego modliłem się, bo i serce mi nie domagało. Tak samo jestem słaby, jak każdy z Was, drodzy, i muszę tak samo uważać, bo miałem zawał swego czasu, jak wiecie, i Pan mnie z tego wybawił. Modliłem się wówczas, że jeżeli Pan mi da żyć, to wszelką moją energię, wszystko, co mam, będę się starał poświęcić, ażeby Panu wykazać moją wdzięczność. I Pan mi dał doczekać się, że przybyłem do Was. A więc, drodzy, wyjeżdżając, nie wiedziałam dopiero aż w piątek, bo musiałam używać nawet na sercowe środki, na obniżenie ciśnienia, na zwolnienie tętna, jak serpasil i nawet nitroglicerynę, którą z tego czasu musiałam bardzo wiele używać. Jednakowo z piątek przyszedł, czułem się względnie dobrze, wykupiłem bilet i w sobotę poleciałam lotem do Chicago. I tam, wśród tamtejszych zborów, przez kilku sąsiednich z Milwaukee, i bracia i siostry z Kenosha, i z Chicago, gdzie byłem tydzień przed konwencją, bracia i siostry. Następnie w Mishawaka, w South Bend, gdzie brat Tabaczyński i brat Balcer zamieszkują, i w Gary, Indiana. Użyłem każdy dzień, ażeby chwalić święte imię Pańskie, i brat Drake był tak łaskaw, że zgodził się być moim cyceronem i obwoził mnie. Ale również od braci i sióstr z Nowej Anglii, przede wszystkim z Chigby i z Holyoke, z Massachusetts, z Nashua, z Connecticut, z tych zborów, jest ich jakieś 17, a ostatnio na konwencji w Jersey City bracia i siostry też uchwalili wszędzie, gdziekolwiek będę, ażebym przewiózł tym braciom i siostrom, gdziekolwiek będę, też ich najserdeczniejsze pozdrowienia, wytrwania na tej wąskiej drodze i dojść do tej mety. Dlatego to czynię dzisiaj, ponieważ niektórzy może z Was tutaj, drodzy, nie byliście na tej pięknej konwencji chicagowskiej, dlatego ten słodki ciężar, ten obowiązek niniejszym czynię. Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy wówczas wspominałem czy kogo, czy Wam, jak droga jest ta społeczność, w której żyjemy, tej jedności Ducha Chrystusowego, bo ja, będąc swego czasu w Szczecinie, nie miałem tego przywileju wiedzieć, że coś może być tak pięknego, tak drogiego, jak jest właśnie chrześcijańska społeczność i jak wiele to może oznaczać dla rozwoju duchowego każdego ucznia Chrystusowego. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje posiłek jeden drugiemu. Od najsłabszej siostry brata można się czegoś dobrego nauczyć. Otóż, gdy rozpoczynałem, poznawałem Pana po części, po wojnie oczywista, po tych okropnych więzieniach i nawet po 2-letnim więzieniu przez 2 zimy i w Polsce odrodzonej, ale pod kontrolą naszych opiekunów. Były to straszne chwile, dlatego że była to walka ucznia, który pragnął jak najwięcej się dowiedzieć o Panu, który nie zwątpił jednak, mimo że miał takich, którzy go pytali i krzyżowali i twierdzili, że nasz Pan to mit, gdzie nie istniał Chrystus, tak nasi Sowieci wychowują młodzież materialistycznym światopoglądem, że ten młody oficer, ubowiec z Urzędu Bezpieczeństwa po prostu, nie będę nawet powtarzał tych rzeczy, ale ośmieliłem się bronić naszego Pana, jak umiałem najlepiej, nie wiedząc, co mnie czeka za to. I jestem dzisiaj zadowolony, że tak czyniłem, bo poznałem Pana bliżej i Pan mnie nie zawiódł. Pan mi dodawał siły w tej walce. Ale wspominałem o społeczności, dlatego że nas było tylko dwie osoby. Siostra brata Urbanelis, siostra brata Gryckiewicza, siostra Urbanelis, która już dawniej była wprawdzie, i do mnie przyjeżdżał jeden brat z Warszawy i moja żona przysłuchiwała się, z czego wiele skorzystała, bo nawet Pan ją użył jako narzędzie, ażeby mnie niejako wychować, bo byłem z natury bardzo impulsywny, tak jak mój ojciec, łatwo zgniewałem się, łatwo wybuchałem, a moja żona z największym spokojem miała widocznie lepszy charakter, chociaż nie poznała tak prawdę jak ja, chociaż jeszcze dotąd jest bardzo ustosunkowana dobrze, bo chodzi na zebrania i na konwencjach, już była niektórych, to ona nieraz powiedziała, no brat Kaszpiekowski to i to powiedział. To tak jakby mi wiadrem wody po prostu na moją głowę, ja od razu ochłonęłem. Jednym słowem, Pan ją użył, moją małżonkę, jako narzędzie do wychowania mnie, do uskromnienia mojego gwałtownego charakteru. Bo przecież my jako uczniowie w tej szkole Chrystusa musimy zdać sprawę z tego, że dopóki się nie staniemy jako dzieci, dopóki nie będziemy ten charakter nas tak umodelujemy przy Jego pomocy, żebyśmy mogli ukształtować się i być przygotowanym na to stanowisko, na które nas Pan chce przeznaczyć. Bo jednak Pan musiał coś widzieć w tym sercu naszym, jeżeli nas powołał, ale wymaga od nas wysiłku i nas ćwiczy. 77 razy możemy upadać dziennie, ale będzie nas Pan tak długo ćwiczył, aż nauczymy się lekcji. Otóż, drodzy, jedna z tych pięknych lekcji to jest ta społeczność, która powinna być wśród braci, żeby się bracia jak najwięcej nawzajem nie miłowali. Dlatego, że ja ją nie znałem, nie wiedziałem, że społeczność wśród braci może znaczyć więcej dla nas niż to, co my nazywaliśmy dawniej pięknym ogniskiem domowym rodzinnego życia. Z pewnością każdy z Was, drodzy, może mieliście wszyscy dobrych rodziców, wychowywali Was jak mogli najlepiej. Różne były warunki. Ja mogę powiedzieć, że uważałem ognisko rodzinne za coś najpiękniejszego, najświętszego. A jednak, jak wiecie, doszło do rozterek rodzinnych i to niejako dało mi kierunek myślenia, dlaczego to Pan Bóg zezwala to całe zło na tym świecie, a żeby rujnować to, co jest najistotniejsze w życiu tu na ziemi dla przeciętnego człowieka. Przecież nie ma nic piękniejszego jak to, jeżeli rodzice wychowają dzieci bogobojnie i że jeżeli się wyczuwa tą harmonię, a dzięki temu zespalają się członkowie tej rodziny. A nie myślałem wówczas, kiedy tak się o tym martwiłem, że społeczność Chrystusowa wśród braci może być coś jeszcze daleko piękniejsza i że może nas zespalać daleko więcej niż nawet te więzy rodzinne. Dlatego, drodzy bracia i siostry, może będzie nie jak mówiłem tam na konwencji, mówiłem o melodii odpoczynku, jak to szczęście mamy, że Pan nam zezwala zbierać się razem i radować się i słuchać tych pięknych skarbów, że daje nam ten wypoczynek, który my musimy wykorzystać, abyśmy ten rozwój nasz duchowy mogli w dalszym ciągu przy Jego pomocy dokonać i jedni drugim pomagać. Dlatego niejako jako uzupełnienie może tego, co mówiłem na generalnej konwencji, chciałbym dzisiaj, drodzy bracia i siostry, podzielić się dalszą taką lekcją. Ciekawa rzecz, piękna jest rzecz, że cokolwiek byśmy omawiali z Pisma Świętego, jakikolwiek temat byśmy chcieli opracować, to wszystko się tak niejako pięknie włączy i niejako zazębia. To na pewno bracia starsi, którzy są już wiele lat wprawdzie, i mają ten przywilej błogi, jak to jest, przemawiać z tego miejsca. I co ja bardzo cenię, bo przecież, jak wiecie, bracia, ja byłem taki zawsze bojący, lękliwy, że nigdy bym się nie odważył przemawiać przy większej grupie ludzi, najwyżej w domu jako przewodniczący w własnej tam skromnej grupie w Szczecinie, dopiero bracia w Warszawie mnie niejako popchnęli i powiedzieli: jak bracie, jak przyjedziesz drugi raz tu przed wyjazdem, to przygotuj wykład, bo będzie to dla ciebie egzaminem. I na pewno bracia sobie przypominają, z jakim drżeniem występowałem na pierwszej generalnej waszej konwencji, znaczy dla mnie pierwszej w Buffalo w 1957 roku, gdy przyjechałem, to pot lał się ze mnie po prostu dlatego, że lękałem się, czy aby wypowiem to tak, aby było zgodne z wolą Pana. I z tym samym drżeniem niejako przystępuję i dziś, i zawsze. A Panu zawdzięczam to, że z każdym dniem, z każdym tygodniem, niejako przez to ćwiczenie Pan mi daje słowa, ażebym się mógł z braćmi i siostrami dzielić. Bo tylko my to możemy. Może ja wam nic nowego nie powiem, ale to niejako jest wykładnią mego własnego rozwoju duchowego. Aby was nieco pobudzić z waszej gorliwości do wytrwania, bo chociaż jesteście już wiekiem starsi, większość z was, ale jednak musimy walczyć i to codziennie czynić tym postem. I jeszcze nawrócę do tej społeczności, dlatego że w Szczecinie było tylko parę osób. Nie wiedziałam, że były inne grupy. Dopiero gdy do Poznania pojechałem i tam zobaczyłem, poznałem jednego brata, który wyszedł na chwileczkę, a gdy żona podawała herbatę, druga starsza siostra mnie zagadnęła i 30 braci z samej jednej dzielnicy z Jeżyc się zgłosiło, że cieszyli się, jakoby, że jeden brat do nich przybył. To było coś tak pięknego, jak myśmy od 7 do 10 tam rozbierali słowo i cieszyli się. Coś takiego emanowało, co ja nie umiem drogim braciom wytłumaczyć, ale to coś, co z czasem poznawałem, że była ta jedność tego Ducha Chrystusowego, która przypaja braci i sióstr i zespala ich coraz więcej. Otóż właśnie wtedy jeden z tych braci napisał do Szczecina i wówczas jeden z braci wolnych się zgłosił do mnie. Na końcu w poczekalni przyszedł nie jako pacjent, powiada, ale z obowiązku, bo otrzymał list. I od niego się dowiedziałem, że istnieją braci wolnych. Czy moje serce mogło przypuszczać, że z tak piękną ideą, jak nasz brat Russell przedstawia i harmonijnie daje nam w całości z restytucją, ze wszystką tą nauką, że mogą się bracia różnić, że mogą się ścierać. Mi nigdy do głowy nie przyszło, że mogły być bracia i dzielić się na jakieś grupy i dla jakichś tam różnych przyczyn nie pogodzić się jedni z drugim. Gdy poznałem tych braci wolnych, których było tam może z 20-30 się zbierało i bardzo gorliwie, bo od niedzielę od 10 do 2 z przerwą, od 6 do 8 wieczorem i w czwartki od 6 do 8, drodzy, tam poznałem, co to jest gorliwość. A jednak, drodzy bracia, jak sobie wspomnę, to nieraz zdziwiłem się, że właśnie może być taka krańcowość, jak o której wspomniałem, bo jeden z braci, który był Izraelitą z pochodzenia, ale starszy w tym zborze, wypowiedziałem, że chcę sprowadzić brata Kaspykowskiego, który do mnie przyjeżdża, bo tak mówi pięknie, żebyście i wy, drodzy bracia i siostry, słuchali i czerpali z tych słów. Parao, nie, my go znamy już od dawna. Teraz musimy pracować tylko nad sobą. Nie mogłem zrozumieć, że ten brat coś miał przeciwko drugiemu bratu. Przecież, drodzy bracia i siostry, my nie mamy patrzeć na jakieś wady czy przeszłości. Więc skoro Pan nas wyrwał z tych ciemności ku dziwnej swojej światłości, to my mamy tylko szukać dobre cechy u każdego brata i siostry i od tych dobrych się uczyć. Nie widzieć żadnego dźbła w okach kogo, ale raczej belki własne usunąć, starać się być uczynnym, a nigdy nie krytykować żadnego brata i siostry, że ten to taki, owaki, czy on to zrobił w przeszłości. Przeszłość minęła dla nas. Dla naszego rozwoju duchowego musimy się zasilać i tylko to uczyć się z tego, co widzimy. Dobro, ten brat może być więcej cierpliwy, ten drugi, ta siostra może być bardziej pokorna. Ja się mogę wiele od jednego czy od drugiej nauczyć, a nie mamy siebie krytykować. Krytyka należy do nas własnych, dla siebie. Musimy tak jak Dawid modlić się 3 razy dziennie i analizować sami własne serce, żebyśmy czynili postęp w rozwoju naszym duchowym. O tak, drodzy. Rozpocznę teraz ten wykład, o który, bo już czas szybko mija, Słowa wyjęte z psalmu 119 a 105 wierszu. Słowo Twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej. I słowa z pierwszego listu Jana, pierwszego rozdziału 5 wierszu. Bóg jest światłość, a żadnej ciemności w Nim nie masz. Inteligentne, rozumne stworzenie Boże, aniołowie i ludzie, którzy są w zgodzie i w harmonii z Nim, są przedstawieni jako cieszącymi się światłością Jego obecności. Ojciec Adam, gdy odszedł od rąk swego Stwórcy, gdy go Pan stworzył, cieszył się światłością obecności Bożej w takiej mierze, jakiej Stwórca widział za stosowne do udzielania Adamowi takiej światłości, i dopiero gdy grzech wszedł w świat, pewna miara ciemności opanowała naszych pierwszych rodziców. Ciemność oznacza, drodzy, grzech. Ciemność przedstawia ignorancję i błędne idee odnośnie Boga i Jego woli dla Jego stworzenia. W rzeczy samej każdy stan wynikający z utraty pewnej miary boskiej łaski jest stanem ciemności. Tylko ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego, jak czytamy w przypowieści Salomona 4 a 18 wierszu. Jako wynik grzechu ludzkość wybrała długą i kłopotliwą podróż wśród tej ciemności. Biblia, Słowo Boże, także wykazuje, że ten czas nocy nie będzie trwał wiecznie. Długotrwałe doświadczenia, upadki, upadanie człowieka, jego różne potknięcia i usterki, fałszywe postępowania, długotrwałe doświadczenia w tym stanie ciemności i odwrócenia się od Boga skończy się we właściwym czasie i nastąpi dzień, gdy światło i wiedza, znajomość o chwale Pańskiej przyjdzie do wszystkiego ludu, jako o tym czytamy u Izajasza w 40 rozdziale, a 5 wierszu. Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało z połem, iż usta Pańskie mówiły. Jak ci, którzy zamierzają wziąć podróż przez jakąś niebezpieczną krainę w nocy, dajmy na to. Tacy oceniają wielką wartość zwykłej lampy czy jakiegoś oświetlenia. Tak też Bóg, rozumiejąc i oceniając potrzeby swego ludu, dostarczył im lampę, czyli światłość, by oświetlić im ścieżkę ich. I psalmista pisał, jakbym cytował: Słowo Twe jest pochodnią nogą moją. I w 130 wierszu tegoż psalmu: początek słów Twoich oświeca i daje rozum prostakom. A według angielskiego: wejście Twoich słów daje światło, oświeca. Nieraz jest dobrze, drodzy bracia i siostry, porównywać, jeżeli się zna więcej jak jeden język, a jak brzmienie jest w języku angielskim czy też polskim. Nawet jeden z braci to doznaje dużo, gdy widzi, jak porównuje ukraińskie, na przykład brat Naumet. Nieraz piękne myśli wydobywa z wersji ukraińskiej. Więc bardzo dobrze jest, gdy badamy Pismo Święte, a znamy kilka języków, to nie tylko przy pomocy rozmaitych podręczników, konkordanców, ale wczytywać się właśnie w te słowa, brzmienia innych języków, jeżeli się, tak jak ja miałem to szczęście, że wychowany byłem w angielskich szkołach, więc nieco mi lepiej jest wyrozumiewać treść słów angielskich. Bo polski to tu jest archaiczny język przeważnie w naszej Biblii i nieraz, chociaż teraz już jest tłumaczenie Kowalskiego dostosowane do dzisiejszego czasu, i brat Norowski, widzę, w Brzasku często używa tłumaczenie jego, gdy pisze w Brzasku, to niejako oddaje tym nowicjuszom, tym, którzy pragną się dowiedzieć o prawie, łatwiejsze zrozumienie. Światłość promieniując ze Słowa Bożego wyjaśnia nam powód długiego królowania ciemności i grzechu, wśród którego znajdujemy się. Słowo Boże wyjaśnia nam, jak ten stan rzeczy powstał, czyli przyczynę złego. Bo przecież nad tym się najwięcej zastanawiałem, gdy byłem młody i nie mogłem zrozumieć, aż dopóki II wojna światowa i obserwacje cierpień ludzkich i naszego narodu w obozach niemieckich dało mi zrozumieć. I jakie lekarstwo będzie zastosowane we właściwym czasie. Gdy Jezus przyszedł, by złożyć, by dostarczyć tą potrzebną ofiarę za grzech, ofiarę tak potrzebną, zanim ludzkość mogłaby być uwolnioną z potępienia, on powiedział w Ewangelii Jana 12, a 46, ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mnie, w ciemnościach nie został. I dalej w pierwszym rozdziale, a 5, 11 wierszach, a ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Ci ogarnieni ciemnością nie zrozumieli i nie pojęli światłości. A wiersz 11. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Jezus, jak wiemy, strofował ich, mówiąc u Jana w 5, a 40, a wżdy do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli? Mimo faktu, że tylko mała garstka z naturalnego Izraela przyjęli Jezusa, to praca odkupienia, niech będą dzięki Ojcu Niebiańskiemu, była pomyślnie dokonana. W pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdziale, 21 i 2 wierszach, bo ponieważ przez człowieka Adama śmierć, przez człowieka Chrystusa Jezusa też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. To ożywienie z umarłych poprzedzi restytucję, naprawienie wszystkich rzeczy, gdy chętni i posłuszni będą obficie błogosławieni w okresie tysiącletniego panowania Królestwa Chrystusowego. Dzieje apostolskich 3, 21, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. A teraz zastanowimy się, drodzy, nad pierwszymi owocami, jako czytamy u Jakuba w 1 i 18, który przeto, że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakimi pierwiastkami stworzenia Jego. Nasza lampa, drodzy, czyli światłość boskiej prawdy, pokazuje nam, że zanim Królestwo Mesjasza będzie ustanowione, i zanim nastąpi rozproszenie ciemności, która pokrywała ziemię przez ostatnie 6000 lat przeszło, zamiarem Bożym jest wybrać ze świata malutkie statko, by stali się ci więcej niż zwycięzcy, współdziedzicami z Jego Synem w Królestwie. Jako czytamy Łukasza 12:32, nie bój się o malutkie statko, albowiem się upodobało Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Do Rzymian jeszcze 8, a 16-17 wiersz. Jeszcze przeczytam. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. I tutaj brat Russell podaje, że badając plan naszego niebieskiego Ojca w świetle wyrażonej Jego woli, jaką okazał w postępowaniu z naszym mistrzem, możemy zaraz zauważyć, że nie jest bynajmniej wolą Bożą, byśmy mieli być zachowani od bólów, doświadczeń i cierpień, a prowadzeni do chwały po kwiecistej drodze wygód. Owszem, zupełnie przeciwną być musi nasza droga, jeśli chcemy być naśladowcami tego, którego Bóg wystawił nie tylko ubłaganiem i zadośćuczynieniem za grzechy wszystkich ludzi, ale także wystawił go za wzór dla Kościoła, który jest Jego ciałem. To mamy wiedzieć i tego uczy boski plan. że nie mamy się spodziewać ani żądać wyzwolenia od bólów i kłopotów, którego mądrość przewidziała, że taką, a nie inną ma być droga do chwały. To jest, drodzy, bardzo ważne, że my na to zwracamy uwagę, dlatego że wśród niektórych braci i sióstr jest niejako takie podświadome przekonanie, że skoro Pan powołał ich, czy też zrozumieli po części prawdę, że dlatego powinni być uchronieni raczej od takich bólów fizycznych i tak dalej. Nie jest to złem, żeby szukać ulgi, ale też zgodzić się zawsze z tym, co Pan dopuszcza. Ta klasa przychodzi do spokrewnienia i społeczności z Bogiem przez Chrystusa mimo wszelkiej przeważającej, panującej ciemności, zabobonu, ignorancji, oszukaństwa i zwiedzenia tak powszechnego na świecie. I jeszcze dzisiaj widzimy, mimo rozmnożenia umiejętności, o których Daniel przepowiedział w 12:4, mimo, zdawałoby się, że powinno być lepiej, że mamy tych różnych sposobów, wynalazków, a jednak natura człowieka jest tak zdegradowana, że chociaż technika jest dobra, bo przecież nie ma nic przyjemniejszego, jak powiedzmy przeskok, jak teraz uczyniłem, dwugodzinny z Bostonu do Chicago, niejako suspendowany w powietrzu, czułem się tak błogo i radowałem się, że takie umiejętności Pan dopuścił, że mogę znowu być z braćmi bez żadnego umęczenia, a jednak świat jako taki zużywa te wszystkie wynalazki, jak wiecie, na to, aby tylko tworzyły się dwa, względnie trzy obozy, które później spowodują ten okropny chaos, który Pan dopuści dla nauki, żeby ludzie zapamiętali, że zło nie popłaca, ale dzisiaj to jeden drugiego wykorzystuje i jest tyle zła, a zwłaszcza jak widać przestępczość dzieci, nawet małoletnich, jest coś zastraszające, że to się tak rozszerza już wszędzie, nie tylko w Ameryce, ale już w Europie, daje się bardzo zauważyć, nawet w naszej ojczyźnie po tej drugiej wojnie. Apostoł Paweł w 2 do Koryntów 4, a 4 wiersz stwierdza, że Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Bóg dostarczył tą pochodnię, lampę, światłość swego słowa tym, którzy teraz wierzą i reagują na łaskę Bożą, aby mogli widzieć ścieżkę życia i aby mogli być bezpiecznie kierowani przez tą całą ciemność i zwiedzenie tego obecnego złego świata. Słowo Twe jest pochodnią nogą moją. Mistrz powiedział w Ewangelii Jana 8, a 12 wierszu: Jam jest światło świata. Kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło żywota. A apostoł Piotr pisał w 2 liście 1, a 19 wierszu: I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w sercach waszych. A według Diaglotu angielskiego brzmienia mamy słowo prorockie mocno zatwierdzone przez widzenie, wobec którego czynicie dobrze, jeśli go pilnie przestrzegać będziecie jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, ażby dzień oświtnął. Co to, drodzy bliźni, oznacza? To oznacza, że ze serc naszych musi płonąć ta lampa, ta światłość, a żeby nasze otoczenie widzieli. Nie wystarczy, drodzy, żebyśmy wśród samych siebie, braci, sióstr, bo się znamy bliżej, ale wśród otoczenia, czy tam, gdzie się pracuje, czy wśród sąsiadów, my musimy wykorzystać każdą okazję, każdą sposobność, by okazać, że światłość jest w nas. I ażeby otoczenie poznało, że my jesteśmy istotnie inni, że się różnimy od nich naszym postępowaniem. Jezus, nasza głowa i niejako można powiedzieć przedbiegacz, był pierwszym, który szedł po tej wąskiej drodze ofiary, po ścieżce oświetlonej przez światłość Słowa Bożego. Gdy w wieku 30 przyszedł do Jana w Jordanie, by symbolizować swe poświęcenie i postanowienie, by wiernie wykonać wolę swego Ojca, nawet aż do śmierci, mowa jego serca brzmiała według psalmisty 48:9. Oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. I do Żydów 10:7 prawie identyczne brzmienie Paweł powtarza. I Ojciec Niebiański okazał swe przyjęcie ofiarowania swego umiłowanego Syna przez pomazanie Go swym Duchem Świętym. Łukasz 3:22. Tyś jest On, Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. To pomazanie Go spowodowało to, drodzy, że lampa, czyli ta pochodnia Słowa Bożego, zaczęła świecić Mu z większą jasnością. Psalm 132:17. Tam zgotuję pochodnią pomazańcowi memu. Przy angielskim proszę zauważyć, że używają czas przeszły, zgotowałem. W pięćdziesiątnicy, jako wynik uczynienia podobnego przymierza ofiary, by czynić wolę Bożą i naśladować stopy mistrza, wyczekujący uczniowie także otrzymali Ducha Świętego, przez co stali się członkami Kościoła, członkami pomazańca, członkami Chrystusa, członkami Jego ciała. Dla tych także lampa, czyli pochodnia słowa, zaczęła oświecać z większą jasnością, jako Jezus oświadczył i dał do zrozumienia, że to nastąpi, gdy wspomniał to w Ewangelii Jana 16:13, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Pomazanie Duchem Świętym także przyszło na wszystkich tych, którzy od dnia Pięćdziesiątnicy przyszli do Chrystusa. Posłuszeństwo woli Bożej przez chęć i gotowość, by być prowadzonym Duchem po tej wąskiej drodze, wkłada jakoby tą lampę, czyli pochodnie, w nasze ręce, drodzy, za pomocą której możemy widzieć cudne prawdy w Słowie Bożym i dostrzec zdumiewające cechy, które są niewidzialne, ale wieczne. Za czasów apostolskich dość znaczna liczba powołanych została wyciągnięta z tej ciemności ku dziwnej światłości Bożej. Ci zostali przyprowadzeni do Chrystusa i otrzymali korzyści z tej pochodni prawdy boskiej, która tak jasno świeciła. Gdy apostołowie zasnęli, przyszła zmiana. Szatan w specjalnym znaczeniu niejako rozpoczął serię ciągłych i rezolutnych, stanowczych napaści na wiarę raz świętym poddaną, celem wygaszenia jasnego światła boskiej prawdy promieniującego ze świętego Bożego Słowa. Przemawiając do starszych zborów w Efezie, przypomnijcie sobie, bracia, apostoł Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich 20:29-30 wierszach, czytamy, boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych, powiada, powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnieli uczniów. Jak to pięknie apostoł Paweł przewidział i napominał ich. Wiemy, jako wynik rezultat tego powstał. Proroctwa i historia wykazują, że po kilkuset lat Kościół Chrystusowy popadł w stan zamieszania, niejako światowość, ciemność i ten okres zmiany jest obecnie, jak wiemy, znany jako wieki ciemne, średnie. Jednakowoż Bóg, którego zamiarem było wybrać ze świata lud według swego imienia, mającymi być uczestnikami boskiego przyrodzenia i współdziedzicami z Chrystusem w tysiącletnim królestwie dla błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, nie mógł On pod żadnym rozważaniem zezwolić na to, by ta strona Jego wielkiego planu miała się nie wypełnić. W Dziejach Apostolskich 15:14 czytam, Szymon powiedział, jako Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. A z drugiego listu Piotra 1:4, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. I do Rzymian 8:17, a jeździć z dziećmi tedy i dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. I do Galatów 3,29, a jeśli że wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. A więc, drodzy, z tego wynika, że znajdujemy się w takim stanie, że po kilku wiekach tej wielkiej ciemności Bóg przez kierownictwo wielkiej głowy Kościoła Chrystusa Jezusa powołał, jako wzniósł, od czasu do czasu specjalnych sług, przez których ważne rysy, czyli cechy natchnionego słowa były stopniowo odkrywane, odsłonięte z tych śmieci niejako, z tych gruz i rumowisk, z tego zabobonu wieków średnich, ciemnych. I w ten sposób ta lampa, ta pochodnia boskiej prawdy stopniowo zaczęła świecić coraz to jaśniej dla całkowicie poświęconych dzieci Bożych. Lecz świat, drodzy, jest nadal jeszcze ciemnym miejscem odnośnie boskiej prawdy. W różnych okresach historii chrześcijańskiego Kościoła zdolni i uczeni mężowie zostali niejako przyciągnięci do chrześcijaństwa przez niektóre z jego naturalnych, atrakcyjnych i pożądanych cech i stali się nominalnymi członkami, zwolennikami, powiedzmy, i względnie stronnikami chrześcijaństwa. Lecz, drodzy, co tu chcę podkreślić i proszę zauważyć, bracia i siostry, zauważył, że zamiast podejść do Słowa Bożego jak małe dziecko, to ci podchodzili do chrześcijaństwa pod kątem ziemskiej uczoności i mądrości człowieczej. Dlatego też i ja, gdy na początku, jak w młodym wieku, wziąłem kurs historii i religii, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te różne problemy, które moje serce nie mogło po prostu zrozumieć. Nie mogłem znaleźć, mimo że przyłożyłem do tego wiele czytania i studiów, nie mogłem znaleźć w tych uczonych niejako księgach, w tych filozoficznych metodach, w tych filozoficznych systemach jakikolwiek z tych religii pogańskich, nie mogłem znaleźć odpowiedzi, nic, co by mogło ukoić moje zranione serce. Do niektórych z najsmutniejszych i najbardziej krańcowych konkluzji względnie wniosków modernizmu tak zwanego doszli ci, którzy sądzą, że niektóre błędne i nierozumne nauki wierzeń względnie wyznań mają poparcie w pewnych zdaniach Pisma Świętego. Drodzy, nic podobnego. Każdy może zbudować teorię jakąkolwiek, jeżeli weźmie tylko część czy pisma od osobnego, ale nie w połączeniu z całością. Liczne tradycje ludzkie, które przeszły do naszych czasów z wieków dawniejszych, zwłaszcza te tradycje, które zaprzeczają Słowu Bożemu, posiadają jednak wielką wagę wśród olbrzymich mas dzisiejszych, powodując ten smutny obraz, że wiara w natchnione słowo jest zachwiane, jeśli nie całkowicie zatracone. Nauczeni w piśmie i faryzeuszowie skochowani byli, jak wiemy, przez Jezusa tymi słowy, jako czytamy u Mateusza 15, a 3, 6. Czemuż i wy przestępujecie przykazania Boże dla ustawy waszej? W ten sposób zruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej. Uczyniliście przykazanie Boże bez efektu przez waszą tradycję. I apostoł Paweł dał na czasie przestrogę Kościołowi i prawdziwemu, gdy pisał do Kolosenów 2:8. Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Co się tyczy światła Słowa Bożego, świecącego z większą jasnością dla kierowania i uświęcenia wiernych naśladowców Jezusa, to powinniśmy, drodzy, zawsze pamiętać słowa psalmisty 25:9. Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Widocznie wydawało się najlepiej z boskiego punktu widzenia, by zakryć głębokie rzeczy Boże przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a objawić je niemowlątkiem tylko, jak czytano u Mateusza 11:25. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś ją niemowlątkom. A więc, drodzy, mimo wielkiej aktywności i zwodzenia, oszukaństwa i zwiedzenia przeciwnika, by uniemożliwić wykonania planu Bożego, mimo wszystko Pańskie zamierzenia i zamysły, cele i zamiary łaski i prawdy pomyślnie i szczęśliwie, z powodzeniem naprzód kroczyły. Dla prawdziwego dziecka Bożego światło lampy, światłość pochodni w dalszym ciągu świeci zwiększającą jasnością zgodnie z zapowiedzią Pisma Świętego, że tak ono będzie. Dla tych wiernych naśladowców Jezusa, którzy całą swą ufność pokładli w Mistrza, dla tych, którzy posiadają szczere serca otwarte, by przyjść, by przyjąć mądrość z góry, bo ta jest tylko ważna, drodzy, dla tych ta lampa, to Słowo Boże, świeci i oświeca je jako pochodnia i naświetla im tą wąską ścieżkę prowadzącą do życia i wykazuje niebezpieczne miejsca, odsłania niejako te wilcze doły, jamy, rowy, przepaści wzdłuż drogi chrześcijańskiej. Przy tym żadne z tych miejsc niebezpiecznych nie mogły być rozeznane przez samą tylko mądrość światową. Bóg, Psalm 118, czytam 27 wierszu. Bóg Ci, Panem, On Ci nas oświecił. Przywiąźcie baranki powrózami ku ofierze aż do rogu ołtarza. Prawdziwi chrześcijanie, drodzy, winni być palącymi i świecącymi światłami, względnie pochodniami w świecie i wśród tych, z którymi mają do czynienia. Napomnienie brzmi u Mateusza 5:16. Tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, dobre dzieła, jak mówi Jan, a chwalili Ojca naszego, który jest w niebiesie. Filipensów 2:15-16, abyście byli beznagani i szczerymi dziadkami Bożymi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował. Tutaj, drodzy bracia i siostry, zauważą, apostoł Paweł podkreśla, abyśmy świecili jako światła na świecie, zachowując słowa żywota. Tak jak Biblia jest lampą dostarczoną przez Pana dla wszystkich tych, którzy idą po tej wąskiej ścieżce, tak też każdy z tych z kolei jest lampą, czyli pochodnią, która powinna swe promienia chronić, niejako rozlewać na innych i w ten sposób dostarczać otoczeniu tą światłość, znajomość i ducha prawdy. Święty Duch Prawdy nie jest obecnie rozlewany na całą ludzkość, jak wiemy, lecz tylko na sługi i służebne Pana. Jest to pomazanie dla tychże i na nich, udowadniając im, że zostali spłodzeni do nowej natury i czyniąc ich nosicielami pochodni dla korzyści innych. Oni to stają się płonącymi i świecącymi pochodniami, współczującymi i pomocnymi światłami, aby mogli wykazać chwałę tego, który powołał ich z ciemności ku dziwnej swojej światłości cudownej. W pierwszym liście Piotra 2:9 czytam, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Podczas gdy utrzymujemy nasze lampy niejako zaopatrzone w ten olej, uposażone w knoty, przycięte i uporządzone i dające dobre, wystrojone światło jasne, starającymi się chwalić Boga jako światła świecie, to jednocześnie nie wolno nam, drodzy, zapominać o tym, że Pismo Święte nas zapewnia, że nie będziemy bardzo pomyślni, więcej szczęśliwi obecnie w sprawie nawrócenia świata, aniżeli to było możliwe za czasów naszego Mistrza. Nie uda nam się zreformować świat, nawrócić go misjonarską pracą. I tutaj przypomina mi się jeszcze, gdy byłem w więzieniu, gdy dyskutowałem z jednym tak zwanych postępowych katolików, który twierdził, że jeżeli nasze matki wychowają dzieci dobrze i te dzieci znowu ich dzieci, to wtedy tylko może przyjść poprawa w świecie. Widzicie, drodzy, jaka błędna z podstawy nauka, że my wiemy, że nie jest ten czas, bo człowiek sam od siebie nie jest w stanie naprawić albo zreformować świat, tak jak to prace misjonarskie były próby czynione od wielu set lat. Jego doskonałe, czyste światło promieniowało w ciemności, a ciemność nie zrozumiała, nie pojęła światłość. I czytamy u Jana 1:5, a ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Religioniści za czasów Jezusa podżegali, poduszczali, podmawiali lud, aż go ukrzyżowali. Jest zatem błędem przypuszczać, żeby poświęcony lud Pana, zezwalając na to, aby ich światło wiernie świeciło przed ludźmi, mógł nawrócić świat. Nie było to zamiarem Bożym. Kościół, a nie świat, jest obecnie w specjalnym znaczeniu poddany testom i próbom. Każdy z powołanych musi pokonywać różne doświadczenia, przykrości, trudności, na które Pan zezwala. Opozycja świata oraz złe moce duchowe ciemności atakują nas jako nowych stworzeń. Tym samym służą po to, by nas doświadczyć i wypróbować naszą lojalność Bogu i wobec Jego prawdy. Szatan to zostawia tych w ciemności spokoju. Na pozór oni są szczęśliwsi, ale właśnie nas, drodzy, tych, których Pan spłodził, tych szatan będzie najwięcej atakował, ażeby im się noga powinęła. Ktokolwiek przyjmuje światło prawdy, rozumie inteligentnie, musi radować się z niej. A radując się w niej, zniewolony jest pozwolić światu oświecać innych. O ile się światło schowa pod korzec, wykaże tym samym brak odwagi, brak oceny, brak powagi i gorliwości. Rysy, cechy, jakość charakteru, którą Pan obecnie specjalnie poszukuje w tych, których zaprosił i powołał, by stali się uczestnikami z Jezusem w chwałach mediatorskiego królestwa, które wnet będzie ustanowione. Z tego wynika, drodzy, że jest to sprawa bardzo ważna, więc, że będziemy wydawali światło ludziom, że będziemy świadczyć, że będziemy chętni i gotowi, nawet z radością, jeśli zajdzie potrzeba, cierpieć za naszą lojalność wobec Pana i wobec Jego posłannictwa i Ewangelii. Światłością świata jest Jezus. Jan Ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jak dotąd Jezus nie miał nic do czynienia ze światem pod tym względem, lecz tylko z błogosławionymi, którzy mają oko wiary i ucho wiary. Mateusz 13:16, ale oczy wasze błogosławione, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Czas właściwy dla oświecenia świata nastąpi po tym specjalnym wieku Ewangelii, po tym okresie powołania Kościoła, gdy będzie uzupełniona liczba, dopiero wówczas będzie właściwy czas. Wtedy Kościół jako oblubienica będzie razem z niebiańskim oblubieńcem na Jego tronie. Wtedy wszyscy, którzy obecnie są znalezieni wierni w sprawie świecenia swym światłem i w czynieniu Jego powołania i wyborem pewnym, wtedy ci będą związani z niebiańskim, gloryfikowanym, wielkim światłem Jezusem jako członkowie Jego ciała. Już teraz ludzkość codziennie doświadcza i widzi, że dzień następuje po nocy i że przy brzasku każdego poranku słońce wschodzi i rozprasza ciemność. Tak też na daleko większą i bardziej cudowną skalę ta długa noc, czas grzechu, smutku, boleści i śmierci ustąpi i po niej nastąpi ten tak bardzo potrzebny tysiącletni dzień, o którym tak długo ludzkość się modli, przyjdź Królestwo Twoje. Gdy wielkie słońce sprawiedliwości, Chrystus, głowa i ciało, wznijdzie, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego dla błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, jako czytamy u Malachiusza 4:2. Ale wam, którzy się boicie imienia Mego, zniżcie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. I u Mateusza 13:43. Wtedy sprawiedliwi śnić się będą jako słońcu w królestwie Ojca swego. Z powodu tego chwalebnego słońca smutek i wzdychania uciecze, ignorancja i zabobon zniknie. Grzechu i ciemności już więcej nie będzie. Każde kolano zagnie się i każdy język przyzna, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. We właściwym czasie światło zakończonego dzieła wieku tysiącletniego, gdy jak Abakus 2:14 czytamy, ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają. Wtedy to światło będzie w pełni zrozumiane i ocenione przez wszystkich. Wtedy wszyscy chętni i posłuszni poznają Pana w pełni, od najmniejszego aż do największego z nich. Jako czytamy na zakończeniu Jeremiasza 31:34. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc, poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan. Bo miłości będę nieprawością ich, a grzechu ich nie wspomnę więcej. Istotnie, drodzy, radować się możemy w tym objawieniu, w tej wizji tego cudownego okresu, jako opisał u Jana Objawiciela, czytamy, gdy pisał na wyspie Patmos, objawienie 21:4, i otrze Bóg wszelką łez z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I znowu w 22 a 5 objawienia, i nocy tam nie będzie, i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej, bo je Pan Bóg oświeca. Według angielskiego w jednym wydaniu, gdyż Pan Bóg da im światłość i królować będą na wieki wieków. Czy może być coś cudniejszego wizja, która nas ożywia? Czy my nie mamy dać odpowiedź tej nadziei, która jest w nas? O, drodzy bracia, mogę powiedzieć ze światowego punktu widzenia, że naprawdę zazdroszczę wam, żeście od tylu lat znali prawdę, żeście mogli się cieszyć tymi pięknymi prawdami, które was pobudzały niejako do tego postępu w tym rozwoju duchowym. Bo to jest nasz najważniejszy teraz rzecz, abyśmy rozwijali nasz charakter i doszli do tej mety, a jednocześnie świecili otoczeniu, dawali świadectwo gdzie tylko możemy, a nie upadali, że wyniki nie. Pan patrzy na serce, nie na rezultat naszej pracy. Pan patrzy na nasz wysiłek. A rezultat Pan wie, gdzie, którym narzędziem dojść i znaleźć tego jeszcze, który brakuje do tej liczby, ażeby w swoim czasie spełnił się Jego plan tak, jak On to z góry przewidział. O, jak radować się możemy, drodzy, z tych pięknych, chwalebnych rzeczy. Przepraszam, że może są to sprawy znane dla was, ale ja to uważam, że to jest bardzo piękne, bo to mnie bardzo ożywia i pobudza do jeszcze większej gorliwości i czynności pragnąłem, ażeby te kilka słów i was, drodzy, pobudzały do większej gorliwości, do wytrwania na tej wąskiej drodze, nie do upadania, ale do poprawienia się, pozbywania się swoich wad i nie krytykowania się wzajemnie, ale raczej, żeby jeden członek drugiego wspierał i pomagał, bo jeden drugiemu może pomóc, drodzy. Możemy się uczyć z charakteru każdego coś pięknego. I otóż, drodzy, na zakończenie życzę wam, abyście wytrwali i znaleźli się wszyscy razem u stóp Pana. Amen.